Adam Sikora z jednej, z drugiej.
Jasienica skierował datowany 3 marca list do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w obronie studentów, przeciwko którym wszczęto postępowanie dyscyplinarne za...
Proszę.
Bardzo przepraszam, panie doktorze, ale jest tu jakieś pismo z rektora. Tu leży już prawie tydzień, proszę.
No, dziękuję pani. Na podstawie artykułu 75 jednolitego tekstu ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 5 listopada 1959 roku oraz rozporządzenia ministrów oświaty i szkolnictwa wyższego, zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki, żeglugi oraz przewodniczącego GKKiT powołuje obywatela doktora na rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.
Czy coś się stało, panie doktorze? Źle się pan poczuł?
Nie. W porządku, pani Zofia.
Tak pan jakoś zbladł? Może zrobić panu herbatę albo kawę?
Nie. Już wychodzę. Dziękuję bardzo.
Cześć, stary. Coś taki zaaferowany. Śpieszysz się?
Nie.
No to poczekaj chwilę, zaraz mam...
Karol, słuchaj, przed chwilą dostałem to.
Co? O cholera. A co zamierzasz z tym zrobić?
No już chyba tylko to.
Poczekaj, przyjacielu. To nie rozwiąże sprawy. Trzeba się zastanowić, Janku. Właśnie kończy się przerwa, muszę wracać na zajęcia. Wiesz co? Wpadnij do mnie do domu, tam sobie spokojnie pogadamy. Może razem coś wymyślimy. Tylko obiecaj, że sam niczego pochopnie nie zrobisz. Zgoda?
Dobra, przyjdę.
No i co? Wymyśliłeś coś?
A nic oryginalnego. Po prostu nie przyjmę tej nominacji. Nie będę jakimś małym prokuratorkiem od parszywych spraw.
Odmówisz? A może oni na to tylko czekają? Może dlatego dali ci te nominacje, obstawili paragrafami, żebyś odmówił? Bo wtedy spokojnie pozbędą się ciebie z uniwersytetu. Po prostu za niesubordynację. Czy taką decyzją nie ułatwisz im sprawy?
A może i tak. No. Co mam robić?
Właśnie myślę. Nie chcę ci nic sugerować, ale uważam, że jeśli mają cię wyrzucić za nic, to niech już lepiej wywalają za coś. Może więc przyjmij tę nominację, a kiedy dostaniesz jakąś sprawę, prowadź ją tak, jak należy. Wykorzystaj wszystkie możliwości, żeby komuś dopomóc. A co będzie dalej? Bóg raczy wiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie uważam, że nie powinieneś ułatwiać im życia.
Karola, czy nie uważasz, że w tej sprawie jest i druga strona medalu? A może im właśnie o to chodzi, żebym przyjął nominację? Słuchaj, kiedyś byli piekielnie ambitni, chyba nawet sami wierzyli w tę doktrynę, a teraz spuścili z tonu. I nic dziwnego. Po śmierci Stalina i 20. zjeździe wszystko to beznadziejnie się rozsypało. Dzisiaj już wystarcza, gdy człowiek podporządkuje się ich władzy, zaakceptuje narzuconą sytuację, przyjmie wyznaczoną funkcję, będzie milczał i nie buntował się. Adaptując się do zewnętrznych konieczności sam, przez nie zostaje zasymilowany, tracąc godność i nadzieję. Czy nie sądzisz, że na tej naszej podatności na presję, na naszej uległości i posłuszeństwie w jakiejś mierze opiera się stabilność systemu?
Przecież ja wcale nie proponuję, żebyś się stał bezwolnym trybikiem w maszynerii systemu. Nie namawiam cię do konformizmu. Wprost przeciwnie. Myślę sobie tylko, że przede wszystkim trzeba być. Sądzę, że powinieneś przyjąć tę funkcję, ale wykorzystać ją nie do tego celu, który sobie zaprogramowali. Wiem, że to trudne i niewdzięczne, ale tak trzeba. Zgadzasz się ze mną?
Nie wiem.
No to zastanów się przez chwilę, a ja zaparzę kawy. Chyba się napijesz?
Tak, chętnie. Boisz się. Cholernie się boisz. A właściwie dlaczego? Że co, stracisz posadę, że będziesz musiał wszystko rozpoczynać od nowa? Przecież nie takie przeżyłeś zagrożenia. No i co z tego? Co z tego? To było dawno. Teraz mam już dość. Nie stać mnie na awantury. Dobiegam 40 i tęsknię za spokojem. No dobra, to co? To znaczy, że mam przyjąć tę nominację? No przecież już wcześniej podjąłeś decyzję, tylko udajesz, że tak nie jest. Wybrałeś Karola, bo od lat jest twoim przyjacielem. Wiedziałeś, co powie, że będzie namawiał. Tego ci było trzeba. Inaczej byś tu nie przyszedł. Chcesz na niego przerzucić odpowiedzialność. Nie, ależ tak, no, nie zaprzeczaj.
Jest kawa. Znalazłem jeszcze po kielonku winiaku. Twoje zdrowie. No i jak? Przyjmiesz tę nominację?
Chyba tak. Wiesz, boję się tylko, że wchodząc w łajdacką grę, samemu się łajdaczeję. To mi się zresztą już raz zdarzyło.
Teraz już o tym wiesz, więc to ci nie grozi. A propos, znasz Jacka Mazuta, prawnika?
Znam. No, raczej znałem, bo od dawna straciłem z nim kontakt.
Nie szkodzi. Parę miesięcy temu się habilitował. No to fajny, roztropny chłopak oblatany w prawniczych kruczkach. Jak już dostaniesz jakąś sprawę, koniecznie zwróć się do niego, a z pewnością ci pomoże. Zresztą uprzedzę go o tym. Zgoda?
Jasne.
No to co, napijesz jeszcze kawy?
Nie. Wiesz, dziękuję, będę już leciał. Trzymaj się, stary.
Na razie.
Halo, słucham?
Dzień dobry. Czy pan Jan Kowal?
Tak, słucham.
Witam serdecznie, nazywam się Krapowski. Dzwonię z upoważnienia jego magnificencji. Jestem szefem grupy rzeczników. Cieszę się bardzo, że pan do nas dołączył. Mamy sporo pracy. Chciałbym się koniecznie z panem spotkać i omówić parę spraw. Bardzo mi zależy na czasie. Czy będzie pan wolny jutro, tak około 10?
Myślę, że tak.
No to dobrze. Spotkajmy się zatem kwadrans po 10.
Zgoda. Tylko gdzie?
No, najlepiej w klubie. Niech pan łaskawie tam wpadnie. Będę czekał.
Ależ ja...
Niech się pan nie martwi, to ja pana rozpoznam. Tak, no jesteśmy zatem umówieni, a więc do jutra.
Michał Krapowski. Bardzo mi przyjemnie spotkać się z panem. Cieszę się i witam serdecznie. Ogromny tu dzisiaj tłok. Chyba nie damy rady sobie pogadać. Proponuję zatem, żebyśmy poszli do mnie na Wydział Prawa. To, jak pan wie, zaledwie parę kroków. Zgadza się pan?
No, tak, oczywiście.
No to fajnie, idziemy. Czy był pan już kiedyś rzecznikiem?
Nie.
Tak myślałem. Przygotowałem nawet trochę dokumentów, żeby pan się z nimi zapoznał. O, w tej teczce znajdzie pan ustawę o szkolnictwie wyższym, regulamin studiów, statut. Włożyłem także parę wniosków na komisję dyscyplinarną w analogicznych sprawach do tych, jakie będzie pan u nas prowadził. Proszę potraktować je jako wzorce. No oczywiście, jeśli tylko będzie pan miał jakieś problemy, to proszę zawsze, w każdej chwili zgłosić się do mnie i chętnie pomogę. Mam trochę, nie chwaląc się, wiedzy i doświadczenia w tych kwestiach. O, tutaj proszę. Niech pan wejdzie i siada. Mówiłem już panu, że mamy masę roboty. Nie, żeby jakieś nowe sprawy, tych nie jest zbyt wiele. Przeważnie zaległości, różne ogony, wie pan, z marca ubiegłego roku. Ot choćby ta sprawa, którą zamierzam panu powierzyć. Dotyczy ona takiego jednego komandosa. Tego zawodnika rektor zawiesił w prawach studenta przeszło rok temu, a on tak sobie wisi i wisi. Trzeba to wreszcie przeciąć i, jak myślę, uwolnić od niego naszą uczelnię. Najwyższy czas. Niech pan łaskawie zapozna się z dokumentacją, wezwie go na rozmowę i przygotuje wniosek na komisję. Chciałbym, żeby jej posiedzenie odbyło się najpóźniej za jakieś 3 tygodnie. Chciałby pan może o coś spytać?
Nie, nie. Nie teraz.
No dobra. No to będę czekał na pana telefon. Do następnego spotkania zatem. Niech pan tylko łaskawie pamięta, że bardzo nam zależy na czasie.
Jak miło cię widzieć po tylu latach. No będzie chyba ze 16, jak razem wygłupialiśmy się w organizacji. Szkoda tylko, że dopiero interesy cię do mnie przygnały, przyjacielu.
Wiesz, Jacku, tak jakoś zeszło. No właściwie nie wiadomo kiedy. Czy Karol ci mówił, że zostałem rzecznikiem?
Tak. Dostałeś już jakąś sprawę?
Niech to szlak trafi, dostałem.
Polityczną.
No, chłopaka z marca, siedział 3 miesiące.
A kto cię w nią wrobił?
Taki grubas z Wydziału Prawa, nazywa się Michał Krapowski. Może go znasz?
A, oczywiście, ubecki wypierdek. Przed laty pracował u samego Urzańskiego. Po październiku przeszedł na uniwersytet, początkowo siedział cicho, potem się zaktywizował, a teraz, kiedy został marcowym docentem, w pełni rozwinął żagle. Lepiej z nim uważaj, jest niebezpieczny. No ale powiedz, jaką sprawę ci wkleił?
No zobacz sam, masz tu teczkę z dokumentami.
Dobra. To wiesz co, ja sobie teraz poczytam, a ty pooglądaj książki. To trudna sprawa. Niż jesteś rzecznikiem, musisz więc obwinić chłopaka, domagać się wysokiej kary, ale takiej, która w praktyce nie zrobi mu żadnej krzywdy, rozumiesz?
Nie, nie bardzo. O jakiej karze myślisz?
No, o zawieszeniu w prawach studenta na 1 rok.
No coś ty, przecież on już i tak wisi ponad rok.
No właśnie. A więc kary rocznego zawieszenia z zaliczeniem zawieszenia tymczasowego. Kapujesz teraz? Wystąpisz o najwyższą poza relegacją karę, a to oznaczać będzie, że chłopak z dnia na dzień powróci na studia, zostanie restytuowany w prawach studenta. Tak trzeba postąpić. Wiesz, jeśli się ze mną zgadzasz, to zaraz pomogę ci sformułować wniosek.
Dobra.
Dobra, to weź kartkę i pisz. Do komisji dyscyplinarnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Masz? Tak. Teraz niżej. Rozstrzelonym drukiem. Wniosek. Dobra, i teraz to podkreślę. A niżej od nowego akapitu. Wnoszę o ukaranie Sławomira Malickiego, studenta 3 roku Wydziału Matematyki UW, zamieszkałego w Warszawie, tu podaj dokładny adres, obwinionego o rażące naruszenie dyscypliny obowiązującej studenta, polegającej w szczególności na podejmowaniu działań uzbrojonych przez władze uczelni, które wiązały się z tak zwanymi, cudzysłów, wydarzeniami marcowymi. Karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach studenta na okres 1 roku z zaliczeniem zawieszenia tymczasowego. Dobra, kropka. No, tyle sam wniosek, teraz niżej rozstrzelonym drukiem. Uzasadnienie. I zaczniemy je tak. Czekaj, niech się skupię. Prokuratura Wojewódzka dla Miasta Stołecznego Warszawy postanowieniem z dnia 16 marca 1968 roku. Nie, cyframi pisz. Wszczęła postępowanie karne przeciwko obwinionemu w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa z artykułu 164 paragraf 2 kodeksu karnego. Kaka. Postępowanie to w dniu 31 maja 1969 roku zostało umorzone ze względu na, napisz w cudzysłowie to cytat, na znikomą szkodliwość czynów popełnionych. W nawiasie podaj numer pisma prokuratury. A widzisz, bracie, rok z okładem trwało, nim do tego doszło. W międzyczasie musiał się obsunąć moczar. No ale nic, jedziemy dalej. Tym samym, z punktu widzenia odpowiedzialności karnosądowej, sprawa Sławomira Malickiego została zamknięta. I to podkreśl, to ważne. Kontynuuj po kropce. Mimo braku cech przestępstwa w czynach zarzucanych obwinionemu, rodzaj i charakter jego działalności nie zwalnia go od odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obwiniony dopuścił się bowiem uczestnictwa w zakazanym przez rektora UW wiecu 8 marca 1968 roku i brał w nim aktywny udział, odczytując udostępniony mu przez Irenę Lasotę w trakcie zgromadzenia tekst rezolucji, chociaż musiał być świadomy faktu, że wiec został zorganizowany bez zgody władz uczelni, a nawet wbrew woli i zarządzeniom rektora.
No zaraz. Przecież o zwołaniu wiecu wiedzieli wszyscy. Nikt go nie zabraniał. Nikt mu nie przeciwdziałał, a kiedy doszedł do skutku, prorektor Rybicki przyjął delegację studentów i rozmawiał z nią. Do samego pałowania.
Janek, zrozum, my nie piszemy historii marca, ale wniosek na komisję dyscyplinarną. Nie szukamy prawdy o wydarzeniach, a jedynie sposobu umożliwienia chłopakowi dalszych studiów. Musimy więc poprzestać na oficjalnej wersji. I to niezależnie od tego, co sobie o niej myślimy. Wiesz, że inaczej cała ta pisanina jest bez sensu. Pisz dalej. Okolicznością dodatkowo obciążającą obwinionego jest fakt, że jeszcze w 1967 roku otrzymał rektorskie upomnienie za udział w proteście przeciwko decyzji władz uczelni o zawieszeniu w prawach studenckich byłego studenta Wydziału Historii UW Adama Michnika.
Jacek, czy my naprawdę musimy wyciągać te stare historie i go dodatkowo obciążać?
Ale musimy! Przecież to jest w jego dokumentach, do których nie tylko ty masz dostęp. Dla dobra sprawy nie wolno niczego pomijać. Postara się o to chociażby ten Krapowski. No więc idźmy dalej. Aby o Michniku było teraz, tak? Teraz pisz. A także i to, że obwiniony był aktywnym uczestnikiem akcji zbierania podpisów na terenie Wydziału Matematyki pod petycją do Sejmu PRL w sprawie zdjęcia dziadów.
To i do tego doszło, że powołujemy się na ubeckie meldunki oraz mówimy o zbrodni, jaką jest podpisywanie petycji do parlamentu?
Nie, dobrze, nie przerywaj. Zbliżamy się do konkluzji. Pisz od nowego akapitu. Występując o tak wysoką karę, poza którą istnieje już tylko relegacja z uczelni, kieruje się nade wszystko względami wychowawczymi. Dwukropek. Dążeniem do prowadzenia do świadomości obwinionego faktu, że możliwość ukończenia studiów, na których dotychczas osiągał bardzo dobre wyniki, zależeć będzie od niego samego. Od gruntownego przemyślenia własnej postawy i wyciągnięcia praktycznych wniosków. Słowem, od świadomego i bezwzględnego respektowania wszystkich obowiązków studenta i obywatela PRL. Kropka. No koniec. No, jak ci się ten utwór podoba?
Mowa trawa, to zwłaszcza te końcowe kawałki o prawidłowych stosunkach, względach wychowawczych, obowiązkach studenta PRL-u. Żygać mi się chce.
No, dobrze, ale słuchaj, my mamy pomagać chłopakowi i to właśnie robimy. Ja wcale nie jestem pewien, czy Krapowski zaakceptuje ten wniosek. Jemu marzy się relegacja. Ale nawet jeśli on się zgodzi, to ty możesz mieć kłopoty z tym chłopakiem. Koniecznie musisz z nim przeprowadzić rozmowę i to nie taką zwykłą, rutynową. Trzeba go przekonać, żeby nad sobą panował i nie brykał. No dobrze, wiesz co, informuj mnie, proszę, jak dalej potoczy się ta sprawa. A jeśli jeszcze kiedyś będziesz miał coś, zawsze chętnie pomogę. Piekielnie szkoda mi tych młodych ludzi, których tak bezwzględnie wymanewrowano. Jeszcze długo przyjdzie im za to płacić.
Proszę.
Czy pan doktor Kowal?
No tak, to ja.
Zostałem wezwany.
Pan Sławomir Malicki?
Owszem.
No to proszę, niech pan wejdzie i siądzie.
Dziękuję, postoję. Już siedziałem prawie 3 miesiące.
Wiem. Nie zamierzam pana tak długo trzymać. No dobrze, a teraz już poważnie i szczerze. Chcę panu pomóc, dlatego wziąłem tę sprawę. Bardzo mi na tym zależy, żeby pan możliwie szybko wrócił na studia. Pan też chyba tego chce.
No, oczywiście, tylko nie za każdą cenę.
No tak, ja postaram się, żeby pan już niczego nie musiał płacić. Ja przypuszczam, że w pana sprawie jest taka szansa. Przygotowałem wniosek na komisję dyscyplinarną. Występuje w nim o karę rocznego zawieszenia w prawach studenta z zaliczeniem zawieszenia tymczasowego. A to oznacza, jak pan wie, że bezpośrednio po posiedzeniu komisji ponownie zostanie pan studentem. Mam do pana tylko jedną prośbę. Kiedy dojdzie do posiedzenia komisji, niech pan temperuje swoje zachowanie i nie da się sprowokować. Proszę udzielać odpowiedzi dotyczących faktów i nie wdawać się w dyskusję o postawach czy ocenach. No, raczej niech pan milczy. Nie musi pan ich zapoznawać z własnymi poglądami. Mam nadzieję, że pan mnie rozumie. Komisja dyscyplinarna nie jest właściwym miejscem do prezentacji swoich przemyśleń. No co, zgoda? Niech pan teraz przeczyta ten elaborat.
Proszę, przeczytałem.
No i co pan o tym myśli? Czy mam nadać temu wiek? No,
to pana decyzja. Ja stosuję się do zalecenia, żeby milczeć.
Proszę wybaczyć, że pana indagowałem. To rzeczywiście moja decyzja i moja odpowiedzialność, ale ja ją już podjąłem. No, mam nadzieję, że za jakieś 2 tygodnie dojdzie do rozprawy i że się wszystko dobrze skończy.
To ja pójdę.
Do zobaczenia.
O, witam, witam, szanowny panie kolego. No, jak tam się toczą nasze sprawy?
Przygotowałem wniosek i właśnie złożyłem go w sekretariacie.
Tak szybko? A dlaczego pan do mnie nie zadzwonił?
Mówił pan, że jak będę miał wątpliwości.
A nie miał pan żadnych?
No, miałem, ale sam się z nimi uporałem.
Panie kolego, niech pan tu łaskawie poczeka, a ja skoczę na górę i zapoznam się z pana wnioskiem.
Nie, ja mam przy sobie kopię.
No, świetnie. W takim razie skoczmy do klubu. Spojrzę na pana wniosek i porozmawiamy. Nie, nie.
Nie podoba się panu?
Cóż, prawdę powiedziawszy, panie kolego, sytuacja jest dialektyczna, bo podoba i nie podoba zarazem. Podoba się uzasadnienie, ale ta konkluzja. Przecież pan ni mniej, ni więcej tylko proponuje, żeby on z dnia na dzień wrócił na studia.
Jakże to z dnia na dzień? Przecież on już prawie 1,5 roku jest zawieszony w prawach studenta. Czy to mało?
Pan w tym swoim uzasadnieniu podaje takie różne fakty. A co z nich wynika? Ano to, że mamy do czynienia z notorycznym opozycjonistą. Zdecydowanym wrogiem naszego ustroju. Zresztą jego rodzice od lat byli związani z tymi, no wie pan, syjonistami, co to usiłowali wykorzystać i zniewolić ten naród.
Ma pan na myśli Różańskiego? Jego mocodawców i pomagierów?
Proszę pana! Facet co najmniej 3 razy podejmował działania sprzeczne z prawem. Czy dla takiego człowieka jest miejsce na socjalistycznej uczelni? Czy nie trzeba go z niej usunąć? Przecież to są pytania retoryczne. Tak zresztą uważam nie tylko ja, ale i towarzysze z Komitetu Partyjnego. Proponuję, niech pan zmieni konkluzję. Będzie lepiej dla nas wszystkich. No, trzeba go relegować.
Proszę mi wybaczyć, ale pan zbyt łatwo, jak na mój gust, przechodzi od określenia opozycjonista do kwalifikacji wróg. Sądzę, że te rzeczy dotyczą nieco innego porządku. Nie podoba mi się też słówko co najmniej. W dokumentach jest mowa o 3 faktach i niczym więcej. Dyskusyjne jest także to sprzeczne z prawem. Za takie prokuratura uznała tylko udział w wiecu, a swoje działanie, jak pan wie, zakończyła umorzeniem postępowania ze względu na znikomą szkodliwość popełnionego czynu. Domaga się pan wniosku o relegację? Ja się do tego nie zastosuję. Przecież to jest jeszcze bardzo młody człowiek i to człowiek, jak wynika z dziekańskiej opinii, wybitnie zdolny, prawdziwy talent matematyczny. Swoje odcierpiał. 3 miesiące aresztu śledczego, utrata 2 lat studiów. To nie mało. Dlaczego nie dać mu szansy? Proszę pana, jesteśmy rzecznikami, ale przecież pozostajemy akademickimi nauczycielami. Mamy ludzi uczyć i wychowywać, a nie przekreślać i niszczyć.
To proszę i mnie wybaczyć, co powiem. To wszystko są frazesy. Żeby wychowywać, trzeba i karać. A jego już nikt nie wychowa. Dalej uważam, że to jest to notoryczny opozycjonista, przekonany wróg. Relegując go, oddziała pan na innych, tych zagubionych, błądzących. Uchroni ich pan przed nierozważnymi działaniami i możliwymi konsekwencjami. Powinien pan wziąć to pod uwagę i zmienić wniosek.
Nie zrobię tego. Obca mi jest dewiza. Dla przykładu, rozstrzelać. A uważnie przeczytałem dokumenty z akt sprawy, przemyślałem jego wykroczenia i zastosowałem odpowiadającą im karę. Tego się będę trzymał i swojej decyzji nie zmienię. Jeśli to panu nie odpowiada, trudno. Proszę wyłączyć mnie ze sprawy.
Panie kolego, ja tylko wypowiedziałem swoją opinię. Ale zastanowię się, jeszcze skonsultuję, wtedy powiadomię pana, co dalej. Tak, no to pogadaliśmy sobie.
No więc udało się, przyjacielu.
Co się udało?
Od dzisiaj Sławomir Malicki, znany w kręgach partyjno-policyjnych komandos, znów jest studentem.
No wspaniale. Wiesz, stary, a tak się łamałeś. Opowiadaj.
A niewiele z tych emocji pamiętam, odczytałem ten cholerny wniosek. Mało nie puściłem pawie przy uzasadnieniu. A cóż, można i takie rzeczy pisać pod dyktando, ale odczytywać je publicznie. Przewodniczący, taki sobie szarny, pozorny człowieczek, nawet niezbyt agresywny, zadał chłopakowi parę pytań. Ten w zasadzie skwitował je milczeniem. Patrzył w okno i robił wrażenie nieobecnego. Potem przewodniczący zarządził przerwę. Po godzinie wznowił posiedzenie, odczytał sentencję będącą powtórzeniem mojej pisaniny. Na korytarzu podszedłem do chłopaka, uścisnąłem mu dłoń, a on przedstawił mnie dziekanowi matematyki. Pogratulowałem dziekanowi staro nowego studenta i dodałem, że mam nadzieję, że szybko nadrobi zaległości. Zaległości? Spytał, jakie zaległości? Przecież Sławek po wyjściu z więzienia uczestniczył we wszystkich zajęciach. Ej, Karolu, jak mi ciąży to rzecznikostwo.
Rozumiem cię doskonale. Najważniejsze, że chłopak wrócił na studia. Poczekaj, otworzę.
A, witaj, Tereniu, witaj.
Dzień dobry, jest Danusia?
O nie, poszła do biblioteki, ale proszę, wejdź.
Przyniosłam jej książki, jakoś nie mogłam się dodzwonić. Wpadnę innym razem, teraz się śpieszę.
No wejdź choćby na chwilę, poznasz mojego przyjaciela. Poznajcie się, to jest Teresa Krona, a to mój...
Ależ my się znamy.
Znacie się?
Tak. Swojego czasu był nawet moim szefem, chociaż nie można powiedzieć, żeby zwracał uwagę na swój personel.
Byłem widać ślepy.
O, kokiet z ciebie, Jasiu. Może napijecie się czegoś?
Nie, nie, dziękuję. Ja naprawdę się śpieszę. Mówiłam ci, pójdę już.
Ja też.
Ty? A tobie, Jasiu? Gdzie znowu?
Wpadnę do Jacka.
A, no cóż, w takim razie bywajcie.
Cieszę się, że cię spotkałem. Powiedz, co się z tobą działo przez te lata?
No nic szczególnego. Po usunięciu z naszego ZMP pozbawiono mnie stypendium i akademika. Musiałam zacząć pracę i zrezygnować ze studiów. Zostałam robotnicą u wedla. Tak. A po październiku wróciłam na uczelnię. Rozprawę magisterską napisałam o warsztacie historyczno-literackim Wacława Borowego. Jej fragment ogłoszono w pamiętniku literackim. Zaproponowano mi asystenturę, miałam jednak dość uniwersytetu. Wybrałam pracę w wydawnictwie, gdzie jestem do dzisiaj. No co jeszcze? Wyszłam za mąż, mam córkę.
Ja też.
Wiem,
ja też mam.
Wiem. Interesowały mnie twoje losy. Kiedyś byłam w tobie beznadziejnie zakochana. Ale ty nie zwracałeś na mnie uwagi. Może tylko raz, pamiętasz? Wtedy, kiedy usuwano mnie z organizacji, siedziałeś za stołem prezydialnym, patrzyłeś na mnie i tak jakoś kurczowo trzymałeś się krawędzi stołu. Pomyślałam sobie wtedy nawet, że wybuchniesz, że powiesz coś, co ci zaszkodzi. Przestraszyłam się. Może to głupio brzmi teraz po latach, ale wtedy byłam nieomal szczęśliwa. Cóż, kiedy oddałam legitymację i wychodziłam z sali, czułam na sobie twój wzrok. Myślałam, to znaczy miałam nadzieję, że spotkasz się ze mną. A po jakimś czasie dowiedziałam się o twojej sprawie, że oskarżono cię o wrogość do ZSRR i ukarano nagano. Współczułam ci. A teraz sobie myślę, że źle się stało. Gdyby cię wtedy usunięto, może byś się od nich wyzwolił. A tak? Przystosowałeś się, zostałeś oficjałem. Nawet się specjalnie nie zdziwiłam, kiedy Danusia mi powiedziała, że jesteś rzecznikiem komisji dyscyplinarnej. No cóż, słuchaj, na mnie już czas. Żegnaj.
Ma rację. Od tej nagany zacząłem prowadzić swoją grę. Myśleć jedno, robić drugie. A w gruncie rzeczy głównie troszczyć się o własną dupę. Pozostałem w partii. Łaziłem na zebrania, głosowałem za. Wypowiadałem się czasem. Nie stać mnie było nawet na milczenie. Wysilałem się, jak się usprawiedliwiać w oczach znajomych. Zależało mi na opinii. Chciałem uchodzić za swojego chłopa i osiągnąłem cel. W głosowaniu nad wnioskiem o docenturę miałem 100%. Głosowali na mnie wszyscy, nawet antysyjoniści, którym, gdyby tylko było mnie na to stać, nie podałbym ręki. Widać, uznali mnie za swojego człowieka. Czy rzeczywiście pomogłem temu chłopakowi? Przecież doprowadziłem do tego, że dostał roczne zawieszenie. Postawiłem go na krawędzi. Od dzisiaj będzie musiał uczyć się ostrożności. I w rezultacie może i on za 10 lat zostanie rzecznikiem komisji dyscyplinarnej.
Szanowny panie kolego, mam tu dla pana następną sprawę też z tych zaległych. Idzie o faceta, którego jego magnificencja rektor zawiesił w prawach studenta bez mała rok temu. Jest też tych marcowych komandosów, ale no, wtedy nie było na niego dostatecznych materiałów. Był 8 marca na nartach. Dopiero później wsadzono go za rozpowszechnianie książek nieposiadających debitu.
Jakich książek?
Wydawanych przez paryską kulturę. Zresztą sam się pan zorientuje. Niech pan sobie weźmie tę dokumentację i łaskawie przygotuje wniosek na komisję.
Proszę.
Dzień dobry. Czy pan doktor Jan Kowal?
Tak, czym mogę służyć?
Nazywam się Maria Drapicka. Jestem emerytowanym profesorem SGGW, przyjaciółką domu Szelisów. To pan jako rzecznik prowadzi sprawę Stefana?
Tak, owszem. Proszę, proszę się dać.
Chciałabym więc na ręce pana złożyć następujące oświadczenie, które także składałam w trakcie śledztwa. Otóż będąc w domu Szelisów, weszłam do pokoju Stefana i zobaczywszy na półce dzienniki Witolda Gombrowicza, wzięłam je sobie. Nie tylko bez jego zezwolenia, ale nawet bez jego wiedzy. Nie rozumiem zatem, na jakiej podstawie toczy się postępowanie dyscyplinarne przeciwko Stefanowi. Jeśli karalne jest pożyczanie książki Gombrowicza, to ja powinnam zostać ukarana.
Proszę pani, ja nie chcę nikogo karać. Pan Szelis po aresztowaniu został zawieszony w prawach studenta. Od tej decyzji, jak pani wie, upłynęło sporo czasu, ponad 9 miesięcy. Wziąłem jego sprawę, bo chcę zrobić wszystko, żeby mógł wrócić na studia. A wezwałem go tutaj, bo chciałem z nim porozmawiać i ustalić sposób postępowania. Dlaczego nie przyszedł?
Uparł się. Powiedział, że z nikim nie będzie prowadził żadnych rozmów, bo nie zamierza się tłumaczyć ani usprawiedliwiać. Obiecał tylko, że stawi się na posiedzenie komisji dyscyplinarnej.
No, to jest łatwiejsza sprawa, tym bardziej, że mamy już matrycę. Pisz, wnoszę o ukaranie Stefana Szelisa. Masz?
Tak.
Studenta czwartego roku Wydziału Fizyki UW, obwinionego o rozpowszechnianie opracowań i książek o wrogiej treści społeczno-politycznej, rozpowszechniających fałszywe wiadomości.
No zaraz, jakich opracowań i książek? Przecież chodzi tylko o dzienniki Kombrowicza. Pani Drapicka wzięła je samowolnie i takie oświadczenie złożyła w trakcie śledztwa.
No widzisz, Jasiu, złożyła, a sąd nie uznał jego treści, bo inaczej w ogóle by nie było sprawy. A ty niestety jesteś związany postanowieniem sądu. Musisz je wziąć za punkt wyjścia. Znaczy tam skończyliśmy. Fałszywe wiadomości mogące wyrządzić krzywdę interesom państwa polskiego, to jest o czyn stanowiący przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego karą dyscyplinarną. Przypomnij mi, kiedy został zawieszony, czy minął rok?
Nie, 9 miesięcy.
Zaproponuję mu tu także najwyższą karę, zarazem restytuującą go w prawach studenta. A więc pisz, 9 miesięcy zawieszenia w prawach studenta z zaliczeniem zawieszenia tymczasowego.
Nie zgadzam się, Jacku. Sądzę, że trzeba tę karę obniżyć.
Obniżyć? Z jakiego powodu?
No przecież im wyższa kara, to tym większe prawdopodobieństwo, że zalada wykroczeniem rzeczywistym, czy nie, ukaranych spotka relegacja z uczelni.
Mój drogi, nie bądź taki naiwny. Jak ich będą chcieli usuwać, to ich usuną. Bez względu na dotychczasową hipotekę.
Nie, no ja... To prawda, ale ja nie myślę im tego ułatwiać.
Może masz rację. Ja uznałem, że moja propozycja otwiera najszybszą drogę do zamknięcia sprawy. Co proponujesz?
Najwyżej naganę z ostrzeżeniem.
Ula, a nie sądzę, żeby się z tym zgodzili. No ale jak uważasz... Jeśli chcesz ryzykować, to proszę, próbuj. Uzasadnienie zaczniemy tak. W dniu 11 lipca 1968 roku zostało wszczęte postępowanie przeciwko Stefanowi Szelisowi, studentowi czwartego roku Wydziału Fizyki, o przestępstwo z artykułu 23 Kodeksu Karnego. Prokuratura Wojewódzka dla Miasta Stołecznego Warszawy zastosowała areszt tymczasowy. Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy postanowieniem z dnia umorzył postępowanie karne na podstawie artykułu 5 ustawy o amnestii. Masz?
Tak.
Dobrze. Z uzyskanej przez władze uczelni dokumentacji można ustalić rodzaj czynu, jego kwalifikację prawną oraz podstawę uzasadniającą zastosowanie ustawy amnestyjnej. Stanisław Szelis udostępnił obywatelce Marii Drapickiej, emerytowanej profesor SGGW, książki wydane przez Instytut Literacki w Paryżu, które nie posiadają debitu w Polsce. Wobec faktu, że czyn ten stanowi przestępstwo i wobec tego, iż postępowanie karne zostało umorzone jedynie ze względu na przewidywany niski wymiar kary, istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Kropka i od nowego akapitu. Wnosząc o karę nagany z ostrzeżeniem, biorę pod uwagę zarówno fakt, iż jest to pierwsze przewinienie studenta Stefana Szelisa, jak również ograniczony jego zasięg. Książki nie posiadające debitu zostały przezeń udostępnione jedynie Marii Drapickiej. No to tyle, wszystko.
Chciałbym dodać po przecinku, która twierdzi, że wzięła je samowolnie, bez zgody i wiedzy obwinionego. Następnie zaś już w nawiasie. Zobacz oświadczenie Marii Drapickiej w faktach sprawy.
Nie, to niepotrzebne, nawet bez sensu. Przecież mówiliśmy już o tym.
Dla mnie jednak ważne. Uważam, że muszę odnotować to oświadczenie. Mam je w faktach sprawy i nie chcę, żeby z nich wyparowało. Niech sobie pozostanie dla przyszłych historyków.
No dobrze, jak uważasz? Twoja decyzja.
Czy obwiniony, znaczy, chciałby złożyć jakie wyjaśnienie?
Nie.
A zatem, znaczy, czy obwiniony przyznaje się do rozpowszechniania opracowań o wrogiej treści?
Jakie konkretnie pozycje ma pan na myśli? Może uda mi się je zdobyć i poczytać.
Macie znaczy odpowiadać na pytania. Czy obwiniony pożyczał jakie książki?
Oczywiście. Od kiedy nauczyłem się czytać, zacząłem pożyczać, choćby z bibliotek, także od osób prywatnych. Sam również pożyczałem innym.
Dosyć, tak... dosyć. Niech obwiniony nie udaje znaczy głupiego. Ja mówię o wydawnictwach nieposiadających debita, znaczy zabronionych.
Ja nie wiem, które wydawnictwa i z jakiej racji nie posiadają debitu. Zawsze pożyczałem te książki, które mnie zainteresowały. Także innym wypożyczałem, które sam posiadałem i nie widzę żadnego powodu, żeby nie robić tak w przyszłości.
Rozumiem, jasne. Znaczy obwiniony przyznaje się do czynu. Dobra. Czy któryś z członków komisji chciałby może jeszcze zadać zapytanie? Nie słyszę, znaczy nikt. W tej sytuacji ogłaszam teraz przerwę na naradę. Posiedzenie wznowimy za jakie 15 minut. Komisja dyscyplinarna dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego po rozpoznaniu sprawy Stefana Szelisa, studenta czwartego roku Wydziału Fizyki UW, obwinionego o to, że rozpowszechniał opracowania i książki o wrogiej treści społeczno-politycznej, zawierające fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego. To jest o czyn stanowiący przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Orzeka wymierzyć karę nagany. Uzasadnienie. Komisja po zapoznaniu się z aktami sprawy i po wysłuchaniu wyjaśnień obwinionego stwierdziła winę zgodnie z wnioskiem o ukaranie. Obwiniony wypożyczał znajomej publikacje wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu, nie mające debitu w Polsce. Na niski wymiar kary wpłynęło przyznanie się oskarżonego do czynu. Na tym znaczy zamykam obecne posiedzenie.
A więc ten ubek okazał się lepszy. Obniżył karę. To pozostanie w aktach. Zrozumiałeś wreszcie bezsens twojej decyzji. Roiłeś sobie, że będzie można coś zrobić, komuś pomóc, poszerzać szczelinę i komu tak naprawdę pomogłeś. Czy ten Krapowski nie domagał się od ciebie wniosku o relegację po to tylko, żeby go na posiedzeniu komisji zliberalizować? Zmieniają się reguły gry. W marcu pozałatwiali swoje sprawy. Teraz chcą rzecz wytłumić, ograniczając represje. Do tego im byłeś potrzebny. W tym im pomogłeś. Stałeś się wspólnikiem, odegrałeś wyznaczoną rolę. Ubabrałeś się w błocie po same pachy. Ale czy naprawdę nie możesz postępować w zgodzie z własnym sumieniem, bez politykowania, respektując wartości, które cenisz? Weź kartkę i pisz. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor dr Zygmunt Rybicki, w miejscu. Uprzejmie informuję, że z dniem dzisiejszym zaprzestaję pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Panie doktorze, jest tu jakieś pismo z rektoratu.
Przychylając się do prośby obywatela doktora, pragnę przekazać mu serdeczne podziękowania za dotychczasowe pełnienie trudnej i odpowiedzialnej funkcji rzecznika w komisji dyscyplinarnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Kolegium rektorskie, w pełni doceniając rolę wychowawczą komisji, szczególnie podkreśla z uznaniem osobisty wkład pracy oraz ideowe zaangażowanie obywatela doktora.
To było słuchowisko pod tytułem Z jednej, z drugiej, według opowiadania Adama Sikory w adaptacji Hanny Szow. Obsada: Jan Kowal, Wojciech Wysocki, Karol, Piotr Lorec, Jacek, Jerzy Bończak, Krapowski, Krzysztof Kumor, student Piotr Adamczyk, Teresa Halina Łabonarska. W pozostałych rolach Eugenia Herman, Janusz Bukowski, Cezary Nowak i Barbara Szymborska. Realizacja akustyczna Ewy Szałkowskiej, reżyseria Andrzeja Jarskiego, a słuchowisko zostało nagrane w 1998 roku.